Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą naszą radiową rodzinę. Zapraszam na rozmowy. Niedokończony temat, dramatyczna sytuacja na rynku pracy. Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Witam panią profesor w naszym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pani profesor, na temat rynku pracy, czy bardziej bezrobocia, tak, bo to jest ta trudność, której doświadczają nasi, może nawet znajomi, przyjaciele, wielu naszych rodaków. Przecież mówi się o tym, że kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy miesięcznie ubywa, że ten procent jest ogromnie wielki i zatrważające jest też to, że ten procent jest bardzo duży też, jeżeli chodzi o młodych ludzi, tak, tych, którzy kończą szkołę, którzy kończą studia. No pytanie, jaka dla nich przyszłość i kto o nich myśli? Co powinniśmy w tym temacie powiedzieć, by też podjąć jakąś, wspólną refleksję czy dyskusję na naszej antenie?
Wydaje mi się, że musimy jednak zacząć od diagnozy, dlatego że to, co dzieje się dzisiaj, można spłycić i powiedzieć, że to bezrobocie, wysokie bardzo bezrobocie w Polsce, to jest efekt albo następstwo kryzysu, który dotknął Europę Zachodnią, wcześniej dotknął gospodarkę światową i wobec tego nie mogliśmy uniknąć bezrobocia jako zjawiska, które rzeczywiście jest bardzo szkodliwe i w wymiarze jednostkowym, i w wymiarze społecznym, ale jeśli koniunktura na świecie się poprawi, jeżeli w innych krajach będzie działo się trochę lepiej, no to w Polsce również sytuacja na rynku pracy się uspokoi. To jest oczywiście nieprawda, bo wystarczy zajrzeć do jakiejkolwiek statystyki, żeby się przekonać, że mniej więcej od 22 lat mamy bezrobocie na poziomie co najmniej 2 milionów osób. Były takie lata, kiedy ono dochodziło do 3 milionów i to nam w tej chwili grozi. To są lata, kiedy rzeczywiście ta gospodarka światowa spowalnia. Ale 2 miliony rodaków, którzy są pozbawieni szans na utrzymanie, plus bardzo duży obszar, którym niby występuje praca, a de facto tej pracy nie ma, albo w każdym razie ta praca jest zagrożona. Mam na myśli takie małe rodzinne firmy, jest ich około 4 milionów, nie mówiąc już o rolnictwie. No to już nie jest tylko kwestia koniunkturalna, tylko to jest coś, co w ekonomii się nazywa bezrobociem strukturalnym, bezrobociem chronicznym, bezrobociem, które ma bardzo głębokie korzenie, a te korzenie w Polsce wiążą się z przemianami, jakie dokonały się w ostatnich 22 latach. Nie mogliśmy zapanować nad gospodarką samodzielnie, nie wiedzieliśmy, jak budować system gospodarki rynkowej, czyli taki, gdzie decydują mechanizmy konkurencji, gdzie to rynek mówi, w co inwestujemy, a w co nie. No wobec tego poddaliśmy się obcemu dyktatowi. No i to doprowadziło do tego, że wielu naszych wybitnych ekonomistów utraciło suwerenność intelektualną, tak zachwyciło się pewnymi receptami, które były z zewnątrz i które w ogóle nie dotyczyły polskiej gospodarki, a dotyczyły gospodarki krajów trzeciego świata, że staraliśmy się z kraju, który był jednak trochę pod pewnymi względami autonomiczny, albo przynajmniej częściowo autonomiczny, staliśmy się w tej chwili krajem o strukturze bardzo zbliżonej do struktury gospodarczej wielu krajów słabo rozwiniętych. Przy czym ja oczywiście nie mam na myśli krajów azjatyckich, tylko raczej idziemy w kierunku takiej struktury, jaka jest w krajach afrykańskich czy biednych krajach latynoamerykańskich. To się nie stało samo, chociaż zrobiliśmy to w pewnym sensie również na własne życzenie. I teraz, jakie były moim zdaniem główne powody, że utraciliśmy kontrolę nad rynkiem pracy? Pierwszy to był dogmat, który właściwie został skompromitowany już bardzo dawno temu, ale w Polsce odświeżony. Mianowicie, że rynek załatwia wszystko i konkurencja załatwia wszystko, że ten, kto nie potrafi sprzedać tego, co wytworzył, no to właściwie powinien zniknąć z życia gospodarczego, a niech na jego miejsce przyjdzie ktoś, kto będzie bardziej efektywnie produkował, kto lepiej potrafi wykorzystać istniejące zasoby. To oczywiście jest nonsens. Został on już bardzo dawno podważony w wielu opracowaniach ekonomicznych, no ale ponieważ mało kto chce studiować historię myśli ekonomicznej, więc ludzie uwierzyli w to, że niewidzialna ręka rynku świetnie nam wszystko tutaj podpowie, w jaki sposób te ograniczone zasoby, bo zawsze jest ich za mało w stosunku do potrzeb, mają być rozmieszczane i wykorzystywane. Druga sprawa jest bardzo ważna i bardzo bolesna, mianowicie chodzi o prywatyzację. Wmówiono Polakom, że to, co jest publiczne, to właściwie nigdy nie może być efektywne. Że tylko tam, gdzie mamy własność prywatną, możemy liczyć na wysoką efektywność. To jest kłamstwo. I ono miało prowadzić do bardzo prostej rzeczy, mianowicie do tego, żeby ludzi zastraszyć, żeby pracowali za darmo lub pół darmo i żeby ci, którzy w jakiś sposób uwłaszczyli się właśnie na tym majątku wypracowywanym przez pokolenia Polaków, mogli ten majątek bezkarnie pomnażać i wszystkie metody tutaj są dozwolone. I to, co dzisiaj są jakieś tam, powiedzmy, negocjacje czy targi pomiędzy związkami zawodowymi, co stwarza się jakieś niby fora dyskusyjne, mówię niby, bo prawda jest taka, jeszcze tam, gdzie ocalały nieliczne duże zakłady pracy, rzeczywiście pracownik ma coś do powiedzenia, ale też nie do końca. Natomiast tam, gdzie są małe zakłady pracy, tam w ogóle nie jest przestrzegane żadne prawo pracy i właściwie pracownicy muszą się na to godzić, bo w przeciwnym razie ta firma nie wytrzyma ciężarów, które są na nią nałożone i zbankrutuje. A więc prywatyzacja potraktowana w sposób dogmatyczny sama w sobie już stwarzała zagrożenie, ponieważ ludzie nie są aniołami i właściciel zawsze będzie dążył do tego, żeby wyzyskiwać pracownika, żeby płacić mu jak najmniej. Może są jeszcze inni jakieś wyjątki, które powiedzą, nie, nieprawda, bo ja jestem bardzo szlachetny, bardzo dobrze postępuję wobec swoich pracowników. Ale jeżeli ktoś tak robi, no to prędzej czy później inni zmuszą go do zmiany tej polityki, bo jesteśmy w epoce, to się brzydko nazywa, pierwotnej akumulacji kapitału. Ci, którzy coś chcą mieć, muszą być bezwzględni, bo inaczej po prostu zginą. No i wreszcie trzeci czynnik, bardzo też ważny, mianowicie wmówiono Polakom, że każdy może stać się przedsiębiorcą. To jest nieprawda, bo mamy taki, a nie inny typ postępu technicznego i ten postęp techniczny powoduje, że oczywiście możemy produkować coraz więcej, coraz taniej, wiele dóbr przedtem zupełnie dla nas nieosiągalnych stało się dostępnych powszechnie nieomal, ale z drugiej strony tego typu postęp techniczny powoduje, że maszyny zastępują człowieka. My w jakiś sposób wróciliśmy do tego samego, co przeżywała chociażby Anglia w XIX wieku. Ludzie się burzyli, chcieli niszczyć maszyny, bo wydawało im się, że to one odbierają pracę, odbierają źródło utrzymania. Nie, taka jest prawidłowość, jeżeli chodzi o postęp techniczny. Czy tak musi być zawsze? Nie. Nie musi tak być, dlatego że odpowiedzią na to, co się dzieje niejako autonomicznie, żywiołowo w gospodarce, może być interwencjonizm państwa. Czyli jeżeli państwo jest zainteresowane, żeby jednak pewne obszary życia gospodarczego zachować pod kontrolą, no to państwo może przeciwstawić się prywatnemu interesowi, który jest bezwzględny, który nie kieruje się niczym innym niż prywatą. Bo państwo ma do spełnienia pewną misję, pewne zadania, które są znacznie szersze niż interes prywatny. Państwo właśnie dlatego pobiera od obywateli pieniądze w postaci podatków, składek różnych, żeby można było te potrzeby w odpowiedni sposób realizować. I jednym z zadań współczesnego państwa jest obowiązek tworzenia inwestycji, jeżeli te inwestycje są niepodejmowane przez sektor prywatny. Dlatego, że miejsc pracy nie przybywa w inny sposób niż poprzez inwestycje. I tu chcę wyraźnie i jasno powiedzieć. Inwestycje na giełdzie czy na rynku kapitałowym nie tworzą żadnych miejsc pracy. I chcę, żeby to słuchacze Radia Maryja zrozumieli. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale przecież tam jakieś są kapitały, jacyś ludzie. Tak, tylko że ich jest bardzo niewielu, no bo ilu jest w gospodarce potrzeba doradców finansowych, ilu bankierów, ilu pracowników agencji ratingowych czy analityków rynku finansowego. Tam tych ludzi nie potrzeba w gruncie rzeczy. Oni tworzą bogactwo wirtualne, bogactwo fikcyjne, bo przecież pieniądz nie jest niczym konkretnym. Pieniądz jest albo zobowiązaniem, albo należnością. A więc państwo, jeżeli chce dbać o swoich obywateli, musi sprawować kontrolę nad realną sferą gospodarki. I niestety polskie państwo tego nie robi. Polskie państwo się z gospodarki wycofało i wobec tego ci, którzy rządzą nami, wyprzedali majątek obcym firmom. Te obce firmy nie przyszły po to, żeby dawać Polakom zatrudnienie. Te obce firmy przyszły tutaj przede wszystkim po to, żeby realizować swoje interesy, a one polegają na kontroli ekonomicznej określonych terytoriów, na podziale świata na strefy wpływów. I my z takim podziałem świata mamy do czynienia. Jak to robić? No w taki sposób, że nie pozwala się nigdy produkować krajowi goszczącemu, czy w kraju goszczącym, od początku do końca jakiegoś wyrobu, tylko daje mu się do opanowania określone fazy technologiczne. Taki proces nazywa się w ekonomii redeployment. Przesuwa się pewne dziedziny produkcji do krajów goszczących, ale nie pozwala się im na zdobycie autonomii. No chyba, że to już jest taki produkt, że kraj macierzysty absolutnie wie, że już nigdy tego nie będzie robił, ale Polska nie może takich produktów pozyskać, ponieważ mimo wszystko nie jesteśmy Chinami i u nas nie zatrudnia się do pracy ani maleńkich dzieci, przynajmniej na razie jeszcze się tego nie robi, ani nie można zmusić pracowników do tego, żeby pracowali po 14 godzin na dobę i nie protestowali. Chociaż oczywiście takie zjawiska mają też miejsce. Tak więc znaleźliśmy się w bardzo niedogodnym dla siebie punkcie, mianowicie takim, że rośnie nam bezrobocie ze względu na to, że są likwidowane miejsca pracy, że polski rząd, tak jak powiedziałam wcześniej, powinien być wpisany tutaj albo do Księgi Guinnessa, albo powinien dostać ktoś z tego rządu Nagrodę Nobla, bo jeszcze nigdy nie było w historii takiego wydarzenia, żeby tak gigantyczne pieniądze na inwestycje, jakie były wydane w ostatnich latach, w ostatnich 5 latach, przyniosły taką katastrofę gospodarczą, tak gigantyczny spadek zatrudnienia, jak stało się to w Polsce. I teraz jeśli słyszymy o bezrobociu, to również mogą być pewne sygnały odbierane w sposób niejednoznaczny. No bo czy ktoś tak naprawdę wie, co to znaczy 13,4 stopa bezrobocia, kiedy ktoś inny będzie mówił, nie, ona wynosi tylko 11%. W Polsce mamy 2 kategorie ludzi bezrobotnych. Mamy takich, którzy rozpaczliwie szukają jakiejkolwiek pracy i to jest to bezrobocie, które jest potem rejestrowane jako badanie ekonomicznej aktywności ludności. Tam będą ludzie, którzy nie mają kompletnie żadnych dochodów. Takich ludzi jest znacznie więcej niż wskazywałby na to poziom bezrobocia według tej metody, bo mówimy o około 10% ludzi, którzy nawet przez godzinę w ciągu tygodnia nie otrzymali wynagrodzenia chociażby w formie no, jakiejś złotówki czy jakiegoś innej gratyfikacji za wykonaną pracę. I gdyby jednak spojrzeć na to od strony ludzi dotkniętych ubóstwem, no to już będziemy mieli znacznie gorszą sytuację, bo okazuje się, i to jest jedno z ostatnich badań GUS, że prawie 30% Polaków zostało dotkniętych jakąś formą ubóstwa bądź wykluczenia. I to nie tutaj główną przyczyną będzie wykluczenie z rynku pracy. Zazwyczaj to jest związane albo z niepełnosprawnością, albo z mieszkaniem w małej miejscowości, albo z jakąś inną formą dysfunkcji. No i również z tym, że ludzie, którzy tracą pracę i mają określony wiek, który jest nieatrakcyjny dla przedsiębiorcy, też będą wyeliminowani z rynku pracy. I drugie bezrobocie, o którym mówimy, to, które w tej chwili oficjalnie wynosi 13,4%, to jest bezrobocie wśród ludzi, którzy szukają pracy etatowej. Część z tych osób pracuje na czarno i dlatego nie umierają z głodu. No ale to nie zmienia faktu, że jednak jest to patologia i to najgorsze jest chyba, co można powiedzieć, że wszystkie prognozy wskazują na pogłębianie się tego zjawiska w najbliższym czasie. Jedyne lekarstwo, które można by zaproponować, to odejście od dotychczasowej, zupełnie nieodpowiedniej dla polskich warunków, dla polskiej tradycji polityki, wyzwolenie się spod dyktatu tak zwanych rynków finansowych, no i uzdrowienie finansów publicznych, bo jakieś pieniądze trzeba mieć, i wystąpienie państwa w roli aktywnego inwestora. Również drugim takim filarem, na którym można by odbudowywać rynek pracy, jeżeli będzie ktoś tym w ogóle zainteresowany, jest spółdzielczość. No ale akurat tutaj dzieje się bardzo źle, dlatego że przede wszystkim niszczy się spółdzielczość w sposób zupełnie celowy. Przykładem jest chociażby kolejny zamach na funkcjonowanie SKOK-ów. Przecież SKOK-i to są spółdzielnie, które tworzą ludzie, łączą je tych ludzi wspólne interesy, wspólne dążenie i wspólne cele. I państwo, które się zupełnie nie troszczy o to, co się dzieje w bankach, które przychodzą do nas w obcych bankach na zasadzie jednolitego paszportu i tam nikogo nie obchodzi, co się stanie z klientami takich banków, nagle wykazuje ogromną troskę o tak zwanych klientów SKOK-ów. Więc ja bym chciała poinformować ludzi, którzy budują takie ustawy i którzy występują z takimi inicjatywami, że w SKOK-ach nie ma klientów. W SKOK-ach są udziałowcy. I jeżeli chcemy niszczyć SKOK-i, no to powiedzmy to otwarcie, że przeszkadzają nam, bo nie ma tutaj miejsca na rynku finansowym dla żadnych polskich podmiotów. I wtedy będziemy mieli przynajmniej jasną sytuację, będziemy grali w otwarte karty. SKOK-i mogłyby ze względu na swoją bardzo szeroko rozbudowaną sieć wspomóc ruch spółdzielczy właśnie w małych regionach i tam wyręczać państwo i wspomagać ośrodki lokalne. Zamiast tego mówi się o jakichś mitycznych 300 miliardach, których pewnie nie dostaniemy w tym sensie, że nie będzie nas stać na wkład własny. Ja myślę, że tę tournée, które zapowiedział pan premier, ma między innymi na celu właśnie z jednej strony zbadanie nastrojów społecznych, ale również rozeznanie się, czy i na ile da się jeszcze coś wycisnąć z samorządów, no żeby w ogóle można było coś z tych pieniędzy uruchomić i cokolwiek zacząć w jakikolwiek sposób je wydawać. Z tym, że jeżeli je wydamy, to prawdopodobnie wydamy je w bardzo podobny sposób, jak wydaliśmy pieniądze na euro, na port lotniczy w Modlinie, czy na inne inwestycje, które są no po prostu sztandarowymi osiągnięciami rządu obecnego, no i tej koalicji, która nami rządzi. Otóż, co można powiedzieć w tej sytuacji, jeżeli chodzi o przyszłość? Ja myślę, że przyszedł czas, żeby się Polacy obudzili, żeby się Polacy zaczęli interesować ekonomią, a nie tylko grillowaniem, jak jest ładna pogoda, albo narzekaniem. I trzeba się zastanowić, czy i w jakich obszarach państwo może rzeczywiście zacząć inwestować, żeby uruchomić proces wzrostu gospodarczego, a jednocześnie co mogą ośrodki lokalne oferować ze swojej strony. To jest oczywiście kwestia polityki przemysłowej, znacznie szersza niż tylko polityka, która dotyczyłaby rynku pracy. To jest również kwestia polityki energetycznej, to jest kwestia transportu, to jest kwestia kolejnictwa, no bo jeżeli jeszcze tak dalej potrwa sytuacja, jaka jest w tej chwili i będzie nadal funkcjonowało 70 spółek, czy coś koło 70 spółek w PKP czy w podobnych organizacjach, no to przecież wiadomo, że nikt nad tym nie zapanuje i będziemy mieli z każdym rokiem pogłębiającą się zapaść. Ja uważam, że jeszcze jest moment, kiedy można się zastanowić i pójść do przodu, w tym sensie, że odważyć się Polakom powiedzieć, popełniliśmy gigantyczny błąd 22 lata temu, pozbyliśmy się suwerenności intelektualnej, pozbyliśmy się suwerenności ekonomicznej, zniszczyliśmy tradycyjne wartości, jakie były zawsze w naszym kraju wyznawane. Staraliśmy się być nowocześni, chociaż to nie jest żadna nowoczesność, tylko to jest uleganie propagandzie, a teraz musimy zacząć odbudowywać naszą ojczyznę. To nie jest nierealne, bo Polska wiele razy wychodziła bardzo zniszczona z różnych kataklizmów dziejowych i zawsze, nawet pod obcym butem, udawało nam się odzyskać suwerenność ekonomiczną i suwerenność przynajmniej intelektualną. Nie zawsze mieliśmy suwerenność polityczną. Myślę, że i tym razem się to uda i bardzo chciałabym w to wierzyć.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem w naszych rozmowach niedokończonych jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Dramatyczna sytuacja na rynku pracy to temat rozmów, które chcemy razem z Państwem prowadzić. Czekamy na Państwa telefony. Pani profesor będzie na nie na antenie odpowiadała. Telefony do studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie: 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy telefony 48 56 655 23 33 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, 11 48 56 655 23 66.
Dlaczego? Bo jesteśmy silni, jesteśmy inni, jesteśmy silni, tak dało, jesteśmy inni, tak mogło, jesteśmy silni, jesteśmy inni, jesteśmy silni, jesteśmy inni, tak mogło, jesteśmy silni. Jesteśmy inni, jesteśmy silni, jesteśmy inni, tak, bo...
Kwadrans po godzinie 22. Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Panie Michał z Łodzi. Ja mam jedno proste rozwiązanie tych problemów. Taką władzę po prostu trzeba zagłodzić. Nie płacić podatków. Ja się zajmuję w tej chwili działalnością gospodarczą na terenie innych krajów i pomagam ludziom unikać podatki. Wyprowadzać pieniądze do rajów podatkowych i specjalizuję się po prostu w zakładaniu działalności gospodarczej tam, jak i również kont bankowych. Żeby ludzie nie płacili po prostu na tą źle zorganizowaną władzę podatków. Ja się wcale tego nie wstydzę, ponieważ wszystko to, co robię, robię zgodnie z prawem. Po prostu zamiast ktoś, jeśli ktoś może, zamiast założyć firmę w Polsce, niech ją zakłada w raju podatkowym. I jeśli chodzi o dofinansowanie służby zdrowia, danie pieniędzy na biednych, to każdy szlachetny człowiek może to zrobić na własną rękę i zrobić to o wiele efektywniej od nieefektywnej władzy. A poza tym jeszcze jest inny aspekt tej kwestii, mianowicie wybory. Ludzie chcieli do Unii, chcieli, wybierali władzę, konkretną władzę, która jest nieefektywna. Ja osobiście na tą władzę, która teraz jest, nie głosowałem i nawet kiedy po prostu były wybory, byłem za granicą, to ja jechałem po 80 kilometrów minimum w jedną stronę, żeby oddać głos na moim zdaniem lepszą władzę. Może nie byłaby idealna, ale zdecydowanie lepsza niż ta, która teraz jest. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i ja zrobiłem po prostu wszystko, co mogłem, żeby w Polsce było lepiej. Ale moim zdaniem no sprawa w Polsce wygląda tak, że się dodaje ludziom podatków, jak się sięga do kieszeni ludzi po pieniądze, a tutaj z Unii są przyznawane pieniądze, które są albo defraudowane, albo które muszą być zwrócone, tak? I są niewykorzystane, bo są źle wykorzystane albo wcale. A polski obywatel płaci. Poza tym jeszcze jest kwestia długu zagranicznego, który chciałbym poruszyć. Ja nie wierzę w dług zagraniczny, że Polska ma jakieś zobowiązania. Czy my Polacy wystawiliśmy komuś rachunek za Jałtę? Przecież w komunę, w Polskę wpakowały dwa kraje, przede wszystkim dwa. Rozwiązek radziecki i Stany Zjednoczone.
Panie Michale, z tym, że teraz już idziemy też znacznie dalej, żebyśmy nie poszli za daleko i nie, można powiedzieć, nie rozwijali wielu wątków. Dziękuję bardzo, panie Michale.
Tak, proszę bardzo, proszę bardzo.
Pani profesor, telefon pana Michała.
Bardzo wiele tu było tematów, więc może wyjaśnimy sobie kilka kwestii tak po kolei. Państwo ma pewne zadania i nawet ułomne państwo te zadania współcześnie musi płacić. Ja nie bardzo sobie wyobrażam współczesne państwo w Europie, gdzie byłoby wyłącznie szkolnictwo finansowane z datków, ani wyłącznie finansowana z datków służba zdrowia. Ja wiem, że jest u nas niedobrze pod tym względem, bo pieniądze nie są może wydawane w sposób optymalny. No ale nawoływanie, żeby nie płacić w ogóle podatków czy składek, wydaje mi się, że może tylko wynikać z faktu, że nie bardzo orientujemy się, jakie są zadania i funkcje państwa. One mogą być lepiej lub gorzej realizowane, ale państwo na pewno musi w dużych obszarach zastępować prywatną inicjatywę i obywateli. Właśnie dlatego, że państwo musi chronić nie tylko tych, którzy są silni, mocni i sprytni, ale również takich, którzy wymagają opieki, którzy wymagają ochrony, no i musi mieć skądś pieniądze. Te pieniądze są z podatków. I ja myślę, że nie byłyby te podatki tak bardzo dużym obciążeniem, chociaż oczywiście nikt nie lubi się dzielić swoimi pieniędzmi i nikt nie lubi płacić podatków, gdybyśmy zarabiali dużo. Przecież są bogate kraje, takie właśnie jak chociażby w Europie Zachodniej, właściwie takie bardziej na północ nawet, a tego zachodu, jak chociażby Norwegia, prawda, czy Szwecja, gdzie są bardzo wysokie obciążenia podatkowe, a mimo to obywatele mają komfort, czują się bezpiecznie, czują się pewnie. Jest coś, co jest bardzo ważne i o czym zapomnieliśmy. U nas dominuje postawa, kiedyś to się tak nazywało w ekonomii, homo economicus, czyli człowieka gospodarującego, człowieka egoistycznego. I rzeczywiście, no jeżeli czegoś jest mało, to chcemy mieć to przede wszystkim dla siebie i zatrzymać dla siebie. Ale oprócz tej postawy jest postawa inna, jest postawa solidaryzmu społecznego. I wydaje mi się, że to musimy sobie przypomnieć. Ja rozumiem, że trudno zdobyć się na solidaryzm, bo on wydaje się głupotą w momencie, kiedy istnieje korupcja na szeroką skalę, kiedy w naszej społecznej percepcji widzimy i odczuwamy, że jesteśmy okradani my właśnie poprzez państwo. Chociaż nie do końca tak jest, bo to, co się stało i cały kryzys finansów publicznych, społecznych, jaki w tej chwili w Polsce jest i co rzeczywiście bardzo poważnie utrudnia wyjście z impasu, tworzenie miejsc pracy, właściwą realizację funkcji państwa, bo to nie tylko nieuczciwość, to jest również prosty, zwykły brak pieniędzy. To jest właśnie efekt tego, że myśmy przed wielu laty nie zrozumieli, na czym polega interes wielkich korporacji, które tutaj przychodziły, a w szczególności wielkich korporacji finansowych. To jest również błąd logiczny, jaki wielu Polaków popełnia, oceniając przydatność rynków finansowych i ich wpływ na kreowanie miejsc pracy, na rozwój gospodarki. Rynki finansowe żyją własnym życiem, one tylko mogą mieć wpływ destrukcyjny, nigdy nie będą już pozytywnie oddziaływały na sferę gospodarczą, bo one się całkowicie, jak to się w ekonomii wyalienowały, czyli wyobcowały od tego, co naprawdę się dzieje w życiu realnym. Także wydaje mi się, że nie jest tędy droga do naprawy państwa, aby unikać płacenia podatków, chociaż zgadzam się z tym, że jest potrzebny nam uczciwy, mądry rząd i nie właśnie jakaś taka czy inna partia, tylko trzeba poprzez wybory, świadome wybory na określonych ludzi, no to jest kwestia oczywiście ordynacji i wielu jeszcze innych okoliczności, wybrać takich naszych przedstawicieli, no bo w końcu czym jest parlament, to są nasi przedstawiciele, którzy naprawdę będą walczyli o interes społeczny. Przynajmniej, żeby była ich większość, żeby nie kierowali się prywatą. Na pewno jednak nie jest drogą do wyjścia z impasu ucieczka do rajów podatkowych, zdrowo pojęty egoizm, bo to nie jest droga, którędy i którą może iść jakikolwiek kraj, czy nawet to nie jest droga, powiedzmy, tak w pełni uczciwa. No przecież zawsze będą, jak powiedziałam, w każdym społeczeństwie ludzie młodzi, którym trzeba zapewnić odpowiednią edukację, ludzie starzy, którym trzeba zapewnić ochronę i ludzie w wieku produkcyjnym, którym trzeba zapewnić miejsca pracy. I to jest rola państwa. Jeżeli państwo zostanie pozbawione wszelkich środków, no bo nie będziemy płacić podatków, no to oczywiście i te wszystkie funkcje, jak również funkcja obronna i cały szereg innych, jest ich w ogóle 22, nie będą mogły być realizowane. A więc przy całym szacunku dla naszego pierwszego tutaj korespondenta czy respondenta, no jednak muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z opinią, że nie należy płacić podatki. Podatki trzeba płacić, tylko trzeba je mądrze wykorzystywać. A co do Unii Europejskiej? Unia Europejska jest dla Polski szansą, tylko to jest kwestia, jak my się ustawimy w tej Unii Europejskiej. Czy ustawimy się w przedpokoju i będziemy szczęśliwi, że w ogóle nas do tego przedpokoju wpuścili, czy też pójdziemy tam i będziemy bronić naszych interesów. Zło, które się dzieje w Polsce, nie działo się pod dyktandem Unii Europejskiej. To była tylko taka propaganda i wiele rzeczy się mówiło, bo to Unia nam każe. Nie, Unia nam niczego nie kazała, tam są najwyżej dyrektywy. Bardzo rzadko rozporządzenia i tylko w kluczowych kwestiach. Natomiast to, czemu myśmy się poddali, to poddaliśmy się dyktatowi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który reprezentuje interesy wielkich korporacji w trzecim świecie. Więc Unia tutaj nie miała nic do powiedzenia. Myśmy sami wybrali sobie taką drogę i takiego partnera. No, były oczywiście pewne okoliczności, które usprawiedliwiają taką, a nie inną decyzję. Ale to już jest temat na zupełnie odrębne opowiadanie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Król wszyscy.
Zawsze i wszędzie.
Mówi pan z Łodzi. Ja tutaj tak się chciałem powiedzieć, że no tutaj pani profesor trochę owija w bawełnę. No, trzeba krótko powiedzieć, że po prostu podatki są za wysokie. Aha, a propos co do Chin. Tam pani powiedziała, że tam małe dzieci pracują. No tam małe dzieci nie pracują, tam pracują więźniowie. I tam, proszę panią, siła robocza jest tańsza od maszyn, dlatego tam ludzie mają zatrudnienie i dlatego mają 14% wzrostu. Ja bym wolał, wie pani, bezrobotny jestem, nie ukrywam, wolałbym, proszę pani, pracować za nawet mniejsze pieniądze, ale żeby te pieniądze miały wartość, żeby coś za nie można było kupić, a nie tak, że no, pensja jest taka i to jest na przeżycie, tak? Ale to jest minimalne oczywiście. Także to jest wszystko takie trochę owijanie bawełny. Po prostu to jest komuna, no trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest normalnie komuna, wszystko. Pani tak samo by chciała wszystko kontrolować, to nie nazywajcie się prawicą, broń Boże, bo to nie jest prawica. Bo wy chcecie wszystko kontrolować. To całe Radio Maryja tak samo tutaj zaprasza takich gości, którzy się zwą prawicą, ale to nie jest prawica, bo wy chcecie wszystko kontrolować. To jak kacapy, jak komunę, jak czerwone, chcecie wszystko kontrolować. Jeszcze chciałem spytać,
przepraszam,
czy to naprawdę jest tylko 13 procent wyrobacie, czy chyba więcej troszkę już jest.
Dzisiaj kto pana kontroluje? Niestety nasz słuchacz, nie wiem, czy my mamy wpływ, pani profesor, czy my na kontrolę w państwie, to raczej my jesteśmy kontrolowani.
No to ja uważam, że jakaś kontrola zawsze jest potrzebna, dlatego że człowiek nawet przede wszystkim powinien zacząć od tego, że powinien kontrolować sam siebie. I jeżeli pan, który do nas dzwonił, tak odbiera to, co mówimy, no to oczywiście on ma prawo tak to rozumieć i to jest jego wolna wola i sposób, w jaki on podchodzi do tematu. No ale może by jednak parę kwestii warto byłoby sprostować. Otóż ja zrozumiałam, że mamy tutaj pewną sprzeczność w tej wypowiedzi, bo z jednej strony pan, który jest bezrobotny, twierdzi, że no w Polsce są tak niskie wynagrodzenia, że właściwie nie ma sensu pracować, no bo po co, skoro nie możemy zarobić, ale z drugiej strony w takich Chinach, gdzie wynagrodzenie jest znacznie niższe i ja bym zalecała, jest internet, można sprawdzić, i jakie są przeciętne wynagrodzenia w Polsce i jakie są przeciętne wynagrodzenia w Chinach. No mniej więcej one u nas są przynajmniej 5-krotnie wyższe niż w Chinach. Nie jest też prawdą, że w Chinach nie pracują dzieci. Owszem, pracują dzieci i są bardzo z tego zadowolone, bo tam jest inna kultura, inna tradycja. Ja tego nawet nie krytykuję. Nie uważam, żeby było coś złego w tym, że pracują chińskie dzieci. Natomiast polskie dzieci trudno sobie wyobrazić, że mogłyby być zaprzęgnięte do pracy. Pracują dzieci dlatego i dlatego tam między innymi została przeniesiona elektronika, że one mają bardzo drobne ręce i mogą wykonywać takie czynności, które wymagają rzeczywiście nakładu pracy żywej i może to zrobić tylko ktoś o bardzo drobnych rękach.
Więc tylko ktoś powiedziałby, że to jest niedozwolone. Dobrze by było, gdyby to dziecko też mogło się uczyć i mieć dzieciństwo.
To znaczy, te dzieci są bardzo zadowolone w gruncie rzeczy z tego, bo to jest inna kultura i nie próbujmy zrozumieć ludzi, którzy są zupełnie inaczej
wychowani. A co innego więźniowie polityczni, tak?
No więźniowie w Polsce też mogliby pracować, gdyby była dla nich praca, ale skoro nie ma pracy dla młodych i zdrowych ludzi, no to więźniów nie stosuje się tutaj żadnych wobec nich przymusu pracy, ale myślę, że gdyby chcieli, to mogliby pracować. Tylko, że jak mówię, w takiej wypowiedzi mieliśmy dwie zupełnie sprzeczne opinie, że z jednej strony w Polsce zarabia się za mało, więc nie warto pracować, ale z drugiej strony warto byłoby być może jeszcze obniżyć bardziej płace, żebyśmy byli tak konkurencyjni jak Chiny. Chiny też nie są konkurencyjne same z siebie, tylko dlatego, że przyszły tam wielkie korporacje, a przyszły właśnie dlatego, że tam nie ma żadnej osłony pracownika i żadnych praw pracownik nie ma. Tak trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Więc wydaje mi się, że nawoływanie do tego, żeby w Chinach szukać wzorców dla uzdrowienia sytuacji na rynku pracy w Polsce, no chyba jednak troszeczkę świadczy o braku rozeznania zarówno co do mechanizmów, które rządzą współczesną gospodarką, polityki wielkich korporacji, jak i po prostu zwyczajnym braku wiedzy na temat podstawowych praw współczesnej ekonomii. Przykro mi, ale muszę to powiedzieć.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku,
Panie. Witam panią profesor i ojca Grzegorza, mówi Maria z Pomorza. Ja chciałam prosić właśnie, żeby jeszcze raz wyraźnie wytłumaczyć ludziom, bo ostatnio dużo się mówi o tym pakcie fiskalnym, o tym, że mamy przyjąć euro, ale proszę ludziom jasno to wytłumaczyć, że rencista na przykład, który obecnie ma 800 zł, on nie dostanie 800 euro, on dostanie tylko 200 euro. A ludzie być może, jeśli nawet dojdzie do jakiegoś referendum, to z nieświadomości będą źle znowu głosować i znowu będzie bałagan w kraju i z niezrozumienia. Poza tym chciałam jeszcze powiedzieć, że jak wstępowaliśmy do Unii, bardzo rzadko się o tym mówi. Czy jestem słyszana? Halo?
Tak, i to bardzo dobrze.
Tak, więc bardzo rzadko się o tym mówi, że jak referendum było w sprawie wstępowania Polski do Unii, tam wiem, że frekwencja była niecałe 60% biorących udział, 50 tam z hakiem, i to jeszcze teraz trzeba było podzielić na tych, co głosowali na tak i na nie. Okazuje się, że nie było ani 50% społeczeństwa, które chciało wstąpić, żeby Polska wstąpiła do Unii. I to by trzeba też przypomnieć częściej właśnie, że niecałe 50% społeczeństwa było za tym, żeby wstąpić do Unii. Poza tym jeszcze mam taką sprawę. Często mówi się o tej wojnie polsko-polskiej i nigdy się nie przypomina o tym, że jak w wyborach w 2005 wygrał PiS, to od razu w tym samym dniu Platforma powiedziała: my odsuniemy PiS od władzy. I to było właśnie to wypowiedzenie tej wojny i to się ciągnie. Szkoda, że tego się nie przypomina, bo Platforma ma bardzo często różne pretensje do PiS-u, ale niestety legalnie PiS wygrało, nie było kwestionowane, a Platforma od razu powiedziała w tym samym dniu: my odsuniemy PiS od władzy. No i to było jasne wypowiedzenie wojny i to się ciągnie.
Dziękuję pani Mario.
Także bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Mamy tutaj trzy problemy. Każdy jest zupełnie inny i powiedziałabym, że z innego obszaru w ogóle. Ja może zacznę od tej ostatniej kwestii. On w ogóle nie tyczy rynku pracy, a dzisiaj mieliśmy się tym zajmować. Jest może nieładnie tak wprost deklarować: my odsuniemy PiS od władzy, ale dzisiaj PiS mówi: my odsuniemy Platformę od władzy. W polityce już tak jest, chociaż może szkoda, że tak jest, że partia opozycyjna, no bo wtedy Platforma znalazła się w opozycji, zawsze stara się odsunąć partię rządzącą od władzy.
Tylko nieraz to tak brzmi, jakby taki najważniejszy cel, bo my myślimy, kto teraz będzie myślał o dobru państwa.
A nie, prawda? Wtedy dobro państwa niestety jest spychane na drugi plan i właśnie to jest takie przykre, że kiedy mówimy: my chcemy objąć władzę, prawda, no to nie zawsze mówimy: my chcemy objąć władzę po to, żeby tutaj wprowadzić porządek, bo nam się wydaje, że nasza propozycja programowa, nasz ład będzie lepszy dla Polaków, będzie lepszy dla obywateli niż ten, który proponuje partia rządząca. Ale prawda jest taka, że to, że jest opozycja, wcale nie musi prowadzić do wojny. Jeżeli byśmy mówili tutaj o jakiejś rzeczywiście wojnie polsko-polskiej, to są dość złożone przyczyny, ale chyba jedną z najważniejszych jest taką, która pogłębiła bardzo ten konflikt i która bardzo podzieliła Polaków, jest tragedia smoleńska, która w tej chwili właściwie pod znakiem zapytania, gigantycznym znakiem zapytania, stawia w ogóle uczciwość mediów, a już nie mówiąc o uczciwości rządzących, w prezentacji przebiegu tej katastrofy, no i w ogóle całe zachowanie, powiedzmy, naszych prominentnych polityków z rządzącej partii w tej chwili budzi zdumienie. To, ale ja myślę, że tego wątku nie będziemy rozwijać, bo tu są i były zapraszane osoby, które znacznie lepiej potrafiłyby ten problem naświetlić. Natomiast jeżeli chodzi o samą Unię Europejską, nie ma nic złego w tym i są pewne zasady przeprowadzenia referendum i to referendum było ważne. Przecież każdy mógł brać udział w referendum. Wzięło udział tyle osób, ile chciało i Polacy powinni zrozumieć, że jeżeli nie biorę udziału w wyborach, to głosuję. Głosuję tak samo, jakbym poszedł do urny i wrzucił swój głos. Faktem jest, że było więcej niż połowę z tych, którzy chcieli głosować. Ja rozumiem, że ci, którzy zostali w domu, no to właśnie chcieli tak głosować jak ta większość i poparli tę większość. Weszliśmy do Unii i to nie jest prawda, że samo wejście do Unii jest dla Polski szkodliwe. Wejście do Unii jest dla Polski gigantyczną i ogromną szansą. Tylko to jest tak jak w każdym kontakcie z innym człowiekiem, czy tak samo jest w kontaktach z państwami. Jeżeli my przychodzimy tam i po prostu jesteśmy szczęśliwi, że w ogóle nas wpuszczono, prawda, i zachowujemy się jak piesek, który służy na dwóch łapkach swojemu panu i patrzy mu wiernie w oczy, no to po jakimś czasie okazuje się, że z takim partnerem nie ma co się liczyć. Jeszcze gorzej, kiedy zaczynamy działać w interesie nie własnego kraju, ale to jest kwestia obsady, to jest kwestia tego, jacy ludzie nas tam reprezentują, ale Unia jako organizacja gospodarcza jest dla Polski wielką szansą. Nie tylko ze względu na wspólny budżet, ale też ze względu na pewne powiązania technologiczne, ze względu na pewne powiązania organizacyjne, ze względu na pewne bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo obrotu. I jak my, to znowu jest osobny obszar i można by na ten temat bardzo długo dyskutować. Ale nie można obwiniać Unii za to, że jest niedobrze, no bo to jest tak samo, jakby rolnik powiedział, no zresztą często rolnicy tak mówią, no jest niedobrze i zawsze jest niedobrze, bo ja żyję w nieodpowiednim klimacie, prawda, i może gdybym tam żył w innym klimacie, to byłoby lepiej, tylko że rolnik, który żyje gdzieś zupełnie w innej strefie klimatycznej, też będzie narzekał. Więc tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o Unię, to jest wielka szansa, a jeżeli nie potrafimy jej wykorzystać, no to już jest kwestia tego, kto nas reprezentuje. No i znowu wracamy do kwestii naszych wyborów. Także tutaj nie mamy się tym co martwić. Inną zupełnie sprawą natomiast jest problem euro. I ten problem jest poważny. Dlatego, że wcale Unia nas w euro nie chce. Ja oczywiście nie mogę powiedzieć, co by się stało, gdyby były jakieś decyzje polityczne podjęte wbrew kryteriom, jakie zostały przyjęte i pozwalają na to, aby kraj znalazł się w strefie euro.
Czyli są takie konkretne kryteria?
Są konkretne kryteria i Polska nie spełnia żadnego z nich. To jest kryterium dotyczące poziomu inflacji, która musi być niska. My mamy zbyt wysoką inflację. Jest kryterium długu publicznego i wysokości deficytu, czyli zadłużenia finansów państwa w stosunku do tego, co może to państwo wytworzyć, czyli do PKB. My tego nie spełniamy. Są kryteria, które dotyczą tak zwanej rentowności naszych obligacji, czyli po jakiej cenie, czyli na jaki procent pożyczamy pieniądze. I wszystkie te kryteria, one się nazywają kryteriami fiskalnymi, nie są spełnione i nie będą. Nie są spełnione
premier,
i nie będą.
Premier na przykład i rząd bardzo by chcieli, to może ktoś przymknie oko na to.
Nie da rady, dlatego że mamy w tej chwili na pewno bardzo złą sytuację finansową, bo tam głównie są te kryteria finansowe i nie da rady. No to musiałoby być jakoś gigantyczne fałszerstwo statystyk, ale to też nie jest tak od razu. No tak jak było w przypadku Grecji, tam były sfałszowane statystyki, i myślę, że ci eksperci z Eurostatu, którzy przyjeżdżali, to albo nie byli to eksperci, albo przymykali oko na pewne manipulacje, bo w statystyce można pewne rzeczy przez jakiś czas ukrywać, ale potem to wychodzi. Także jeżeli chodzi o wejście do strefy euro, to w ogóle nie ma żadnych w tej chwili możliwości, żeby nawet znaleźć się w tak zwanym korytarzu, bo to nie jest tak, że można zadekretować. Od dzisiaj mamy euro i tylko konstytucja nam przeszkadza. To jest propaganda, która chyba jest po to uprawiana przez Platformę i ludzi o poglądach neoliberalnych, no i żeby podburzać PiS i żeby wsiać ferment w społeczeństwie, stwarzając jakby dwie takie grupy i odwracając uwagę, powiedzmy, od innych kwestii spornych, że jedni chcą mieć euro, inni nie chcą mieć euro i zaczynamy tutaj temat zastępczy jakiś mamy i bardzo szeroko nad tym dyskutujemy. W ogóle nie ma w tej chwili szans na wejście do euro. A nawet gdybyśmy spełnili wszystkie kryteria, bo to się to nazywa kryteriami konwergencji, mamy jeszcze kryteria konwergencji prawnej, które również nie są spełnione, to mamy 2 lata czekania w przedpokoju. Najpierw musimy wejść do tak zwanego korytarza, to się nazywa taki specjalny mechanizm walutowy, RM2, ma taką nazwę, taki skrót roboczy i tam trzeba czekać 2 lata i udowadniać, że ja rzeczywiście spełnię te kryteria, że to nie jest chwilowe, że nie, że akurat mi się dzisiaj udało. To jest coś takiego jak nowicjat przed wstąpieniem do klasztoru. Nie ma możliwości, żeby od razu złożyć śluby wieczyste. I tak samo nie ma możliwości, żeby kraj, który nawet chciałby wejść do strefy euro i być w Unii Walutowej, bo to jest Unia Walutowa, to jest pozbycie się własnego banku centralnego, żeby był tam przyjęty z otwartymi ramionami. Nikomu na tym w tej chwili nie zależy, bo gdyby Polska znalazła się w strefie euro w takim stanie finansów publicznych, jaki ma, z takim bezrobociem, z taką inflacją, no to przecież byłby to kłopot dla wszystkich pozostałych krajów. Co jest niebezpieczne i groźne? Niebezpieczna i groźna jest serwilistyczna postawa naszego rządu i pewna propaganda, która temu towarzyszy, bo nasz rząd koniecznie chce pokazać, że jest taki bardzo europejski i że nasz premier jest witany na salonach. To jest nieważne, gdzie on jest tam wpuszczany faktycznie, bo ja za nim nie jeżdżę i nie wiem, czy on jest przyjmowany na salonach, czy tylko go pokazują, że tam z kimś rozmawiał jakąś migawkę, prawda, i o czym ci panowie rozmawiali i jak to wyglądało. Ale prawda jest taka, że naprawdę nie grozi nam w tej chwili, racjonalnie rzecz biorąc, no bo jak mówię, no mogą meteoryty spadać na Polskę, tak jak spadły na Ural i tego już się nie da przewidzieć, ale racjonalnie rzecz biorąc i z ekonomicznego punktu widzenia i z prawnego punktu widzenia i z punktu widzenia traktatów, jakie zostały podpisane, Polska nie może wejść nie tylko do strefy euro, ale nawet do tego korytarza, który to poprzedza. Natomiast rozumiem pani obawy, bo ja chcę powiedzieć jedno. Wejście w tej chwili do strefy euro oznacza, że wszyscy natychmiast mamy o 1/3 mniej w portfelach niż mamy. Więc oczywiście dla ludzi, którzy i tak nie zarabiają w Polsce i nie mają w Polsce rachunków swoich bankowych, no to jest oczywiście obojętne. Natomiast dla nas wszystkich jest to o 1/3 pieniędzy w portfelu natychmiast mniej. Na to się żaden rząd rozsądny nie odważy. A poza tym, jak mówię, Unia Europejska też nie będzie potrzebowała przyjmować jeszcze jednego kraju, który może sprawić więcej kłopotów niż Grecja, Portugalia i Hiszpania razem wzięte.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Ryszard z Gdyni. Ja chciałbym kilka słów odnośnie tematów dzisiejszej audycji.
Prosimy.
Ja kończyłem studia w pierwszej połowie lat 70. i w tym czasie osoby, które kończyły studia, to były osoby, które miały zagwarantowane zatrudnienie. Przypominam sobie, że jeszcze w latach, można powiedzieć, 70., żeby zmienić pracę w ciągu 3 lat, po ukończeniu studiów trzeba było mieć pozwolenie pełnomocnika do spraw zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. I w tym czasie, między innymi, obowiązywała oczywiście zasada takiego, w cudzysłowie, socjalizmu, pełnego i racjonalnego zatrudnienia. Oczywiście było to pełne, ale czy to było racjonalne zatrudnienie, trudno powiedzieć. I miarą, można powiedzieć, postępu i rozwoju gospodarczego w tym czasie było jakby dążenie naszej ojczyzny do tego, żeby udział usług w produkcie krajowym brutto był najwyższy, gdyż to był jakby miernik rozwoju krajów. Między innymi też Wielka Brytania była takim naszym, można powiedzieć, przykładem, gdzie trzeba było dążyć do tego celu. I jest dla mnie pytanie, bo oczywiście te transformacje, które nastąpiły, one po prostu no jakby zweryfikowały te, można powiedzieć, te tezy, o których ja mówię. Bo wiadomą rzeczą jest, że w tym czasie uległy likwidacji no pewne gałęzie przemysłu wskutek różnych uwarunkowań, także geopolitycznych. I w tej chwili szereg firm o globalnym znaczeniu tworzy tu tak zwane centra outsourcingowe, oczywiście zatrudniając młodych ludzi. Dla mnie oczywiście ludzie, którzy kończą studia, szczególnie można powiedzieć o kierunkach takich humanistycznych czy nietechnicznych i niemedycznych, oni mają problem z zatrudnieniem. Ale oczywiście ten problem mają także młodzi ludzie w Hiszpanii, gdzie bezrobocie, jak słyszałem, jest w granicach około 50%. Dla mnie zastanawiające jest, że pytanie, czy jest siła polityczna w Polsce, oczywiście nie jestem zwolennikiem Platformy, na nią nie głosowałem, która mogłaby zweryfikować i spowodować, żeby można powiedzieć, żeby przykładowo młody człowiek kończący studia miał pracę. Wiadomą rzeczą jest, że wskutek prywatyzacji uczelni potworzyło się masę różnego rodzaju uczelni o profilach humanistycznych, które tworzą, można powiedzieć, potencjalną masę bezrobotnych. Płacą dosyć duże pieniądze, potem mają problemy. Już nie mówię o umowach śmieciowych, ale to, co się dzieje, to jest, no, to woła w cudzysłowie o pomstę do nieba. Ja akurat mieszkam w Trójmieście i obserwuję, można powiedzieć, rynek pracy, między innymi poprzez ogłoszenia, gdzie na przykład szukając jakiegoś fachowca głównego księgowego, wczoraj ukazało się ogłoszenie i jest gdzieś, od wczoraj jest 200 odsłon tego ogłoszenia. Oczywiście szereg ludzi no tak informacyjnie czy z ciekawości otwiera, ale jeżeli przykładowo jest 100 osób na jedno ogłoszenie, to wiadomo, kto otrzyma tę pracę. Poza tym mówię, że pracodawca wybiera osoby, załóżmy, niekoniecznie o najwyższych kwalifikacjach, płaci im najniższe wynagrodzenie albo czasem nawet umowę śmieciową. Nie wiem, według mnie humanizm i pracodawców, i tych przemian jest taki, że no, według mnie jest niechrześcijański. I ja mam też pytanie, no właśnie, kwestia tych prywatnych uczelni, które zostały potworzone po to, żeby napędzać kasy czasami i pseudoprofesorom, i można powiedzieć, i różnym ludziom, którzy mają niezłe układy. To tyle w tym temacie. Zamieniam się w słuch. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
No, mamy znowu całe mnóstwo problemów, które zostały tutaj poruszone, więc może postaram się tak po kolei, chociaż pewnie każda z tych kwestii wymagałaby wielogodzinnego wykładu. Co do struktury tworzenia produktu krajowego brutto, czyli tak naprawdę tego, co w gospodarce się wytwarza i jak to się wytwarza, i że kiedyś chcieliśmy mieć dużo usług. Tak, i to jest prawda, dlatego że kiedyś uważano, i chyba w jakiś sposób nawet i słusznie, że przemysły, które mamy, to są przemysły brudne, one zanieczyszczają środowisko, absorbują dużo energii. I jeżeli gospodarka ma być nowoczesna, to może byłoby dobrze pozbyć się takich dziedzin produkcji, przenieść się do jakichś krajów mniej rozwiniętych. One się dzięki temu rozwiną, a my zwolnimy moce wytwórcze, bo tak to się to w ekonomii nazywa, i będziemy mogli rozwijać bardziej nowoczesne branże, takie, które wymagają mniej nakładu pracy fizycznej, ale więcej pracy intelektualnej. No i stąd tak to zaczęło wszystko się zmieniać. W takim kierunku rzeczywiście ewoluowała gospodarka. Tylko że okazało się bardzo niedawno, no bo jednak trwało to wiele, wiele lat, że jednak ta polityka wcale nie była polityką słuszną. Bo to często tak jest, tak jak z tym drzewem wiadomości dobrego i złego, że coś, co się wydaje atrakcyjne na początku i nawet przez jakiś czas funkcjonuje prawidłowo, to później niestety nie zawsze przynosi dobre owoce. Otóż mądre kraje, a na pewno takim krajem są Niemcy, bo to jest kraj bardzo pragmatyczny, nie działały w taki sposób, aby wyzbywać się tradycyjnych dziedzin przemysłu, tylko przeciwnie, starały się je unowocześniać, rozwijać, a na nich wyrastały te takie nowe branże, gdzie rzeczywiście ten wkład intelektualny był bardzo wysoki, i to nie są takie usługi jak w Polsce, prawda, że my mamy na jednej krótkiej ulicy kilka, przynajmniej w Warszawie tak jest, kilka czy kilkanaście zakładów kosmetycznych, obok tego jakieś tam inne zakłady, prawda, albo jeżeli chodzi o usługi na przykład dentystyczne, to też są jakieś wielkie skupiska blisko siebie tych gabinetów, a w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o koszt tych usług, one nadal są bardzo wysokie i dla wielu ludzi niedostępne. Także to, co stało się w Polsce, i zmiany strukturalne, i zmiany na rynku pracy, które w Polsce zostały dokonane, one nie polegały na tym, że na istniejącym już aparacie wytwórczym, na tym, cośmy mieli, budowaliśmy coś nowego i dodawaliśmy do tego coś nowego, tylko one polegały na tym, że przychodziło się brutalnie i albo odgórnie, czyli na mocy decyzji administracji państwowej, albo poprzez prywatyzację i sprzedaż istniejących przedsiębiorstw obcym inwestorom, myśmy prowadzili do likwidacji polskich przedsiębiorstw. I mówię, tak jak szacowałam, według mnie co najmniej 6 milionów miejsc pracy zostało zlikwidowanych. Tylko że w to miejsce powstały jakieś tam inne właśnie takie drobne warsztaty, często jednoosobowe albo przedsiębiorstwa rodzinne, także netto ubyło nam około 2 miliony miejsc pracy. Jeżeli praca staje się dobrem rzadkim, no to trudno oczekiwać, żeby ci, którzy tę pracę dają, czyli pracodawcy, respektowali prawa pracownicze, jeżeli nie są do tego zmuszeni odgórnie, jeżeli nie jest przestrzegane prawo. I stąd mamy rozprzestrzenianie tych umów śmieciowych. No i pan sam tutaj powiedział, to rzeczywiście jest prawda i statystycznie tak to wygląda, na jedną ofertę pracy, byle jaką ofertę pracy, jest 100 chętnych. Więc jest oczywiste, że albo zatrudniam pierwszego z brzegu, albo jeżeli jest to praca w miarę stabilna, no to zatrudnia się kogoś, kto miał odpowiednie rekomendacje. No bo tak chciałabym to nazwać, a nie inaczej. Teraz jeżeli chodzi o kształcenie, no to już jest osobna zupełnie sprawa. Mianowicie w socjalizmie było limitowane przyjmowanie studentów na studia. Ktoś, kto kończył dobrą uczelnię, a wszystkie były wtedy dobre, jeżeli chodzi o poziom kształcenia, no może nie były to uczelnie o renomie światowej, ale kształciły zupełnie przyzwoicie i na wysokim poziomie i były wysokie wymagania, bo tam było bardzo ciężko się dostać. To ci absolwenci, którzy stamtąd szli w Polskę, byli rzeczywiście dobrze przygotowani do swojego zawodu. No a że w ogóle gospodarka socjalistyczna była gospodarką niedoborów i tak były skonstruowane wskaźniki, żeby się opłacało zatrudniać ludzi, to pracę można było znaleźć bez trudu. Kiedy ustrój się zmienił i powstały pierwsze studia płatne, nawet początkowo na publicznych uczelniach. Chciałam powiedzieć, że pierwszą uczelnią, gdzie stworzono taką możliwość pozyskania dyplomu na studiach wieczorowych, ale już właśnie na zasadach komercyjnych, a nie tylko tego, że najlepsi mogli się dostać, no bo studia w socjalizmie były niezależnie od tam oczywiście jakichś tam patologii, które też się zdarzały, ale generalnie były dla tych, którzy byli najlepsi, którzy najlepiej zdali konkursowy egzamin, bo zwykle trzeba było mieć przynajmniej czwórkę średnią, żeby się dostać na jakiś taki przeciętnie oblegany kierunek. Na kierunkach już bardzo deficytowych, no to wiadomo, że inne czynniki decydowały. Natomiast tutaj właśnie w tym naszym nowym ustroju, mniej więcej około 92 roku, powstał wyłom i nagle można było ten dyplom zdobyć bez tych wstępnych trudnych egzaminów, bez skierowania od strony pracodawcy i tak dalej. I ludzie z tego zaczęli masowo korzystać. Wiele osób dlatego, że były to osoby o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym, znakomicie przygotowane do tego, co robiły, bo kiedyś mieliśmy przecież technika, które świetnie przygotowywały do zawodu, no ale ci ludzie, żeby awansować, czy chcieli powiedzmy lepiej się poczuć w swoim środowisku, zaczęli się masowo na te studia zapisywać, no a tam, gdzie jest popyt, to zwykle w gospodarce rynkowej jest też i podaż. Potem oczywiście ten cały biznes zaczął się kręcić i ludzie już przychodzili z innymi motywacjami, natomiast wydawało się, że jeżeli będzie kolejny dyplom w szufladzie, to na tym trudnym rynku pracy, bo on się stawał z roku na rok coraz trudniejszy, kolejny dyplom cokolwiek załatwi, cokolwiek ułatwi i będzie można znaleźć pracę. Później znaleźć się to, można to powiedzieć, że dla wielu osób jest to pewien sposób na życie. Oczywiście, gdyby pytać, dlaczego kończą ludzie takie, a nie inne kierunki, to trzeba by bardzo głęboko sięgać w ogóle do tego, jak programy są kształtowane, ale nie na studiach, tylko programy jeszcze w szkołach średnich i niższego stopnia. Przecież większość ludzi ma wstręt do matematyki, tak są zniechęcani od samego początku. Ci, którzy mają wstręt do matematyki, wybierają tak zwane kierunki humanistyczne i stąd mamy potem nadprodukcję w wielu zawodach. Pomijam oczywiście to, że w ogóle tych miejsc pracy nie ma, no bo ich po prostu nie ma, bo zostały zlikwidowane.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Temat: dramatyczna sytuacja na rynku pracy. Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Za 5 minut będzie godzina 23. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich w studiu, Krystyna się kłania.
Dziękujemy.
Ja chciałam tak króciuteńko, bo wiadomo, że pani profesor tu od strony jest bardziej tak naukowej, ale ja po prostu jako przeciętny człowiek chciałam powiedzieć takie swoje zdanie i nie tylko swoje. Więc wszystkie działania względem Polski są oczywiście zamierzone. Są to działania po prostu celowe, zgodnie z założeniem planu masońskiego. A ponieważ polskość to nienormalność, przepraszam, przejęzyczyłam się, jak stwierdził pan premier Tusk, więc pozwolę sobie zacytować dwa krótkie takie zdania i państwo sami ocenicie. Więc cytuję. W Unii Europejskiej Polacy będą żyli z pracy, a nie z własności, bo własność przeznaczona jest dla kogo innego, to znaczy dla Żydów i dla Niemców. Janusz Lewandowski, Argon Langman i tak dalej. Dobrze, teraz drugie zdanie i możecie państwo teraz refleksje swoje na antenie wypowiedzieć. Nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce. Zawierzcie mojej metodzie. Ja wam dostarczę wschodnie landy w taki sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, Polacy, nie będą nam jeszcze wdzięczni za to, że zostali wreszcie Europejczykami. Z wypowiedzi kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. I jeszcze nie pamiętam w tej chwili, na daną chwilę zapomniałam, jak się nazywał profesor, który się ożenił z Polką, też nas przestrzegał. Wszystkie kasety mamy nagrane, oczywiście mamy, bo to nie są tylko akurat w moim posiadaniu. Jak nas przestrzegano do wejścia do Unii Europejskiej. Przestrzegano nas, ale niestety Polacy zagłosowali, jak zagłosowali, bo są nieuświadomieni. Gdyby czytali polską prasę, tylko polską prasę, a nie polskojęzyczną, nie byłoby tego, co jest. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Tutaj, tak jak pani profesor wspomniała, to pójście chociażby do referendum, to też poczuwajmy się, mamy prawa i obowiązki, tak? I gdybyśmy pewnie poczuwali się, to też jest nasza praca, tak, u podstaw, którą my możemy wykonać w rodzinie, w społeczeństwie. Nikt za nas tego nie zrobi. Pani profesor.
Ja myślę, że nie wiem, czy te wypowiedzi były rzeczywiście autentyczne, bo wiem, że bywa często tak, że komuś się wkłada w usta słowa, których nie powiedział, więc nie umiem tutaj ustosunkować się do tych cytatów, bo one były rzeczywiście porażające, jeżeli rzeczywiście te osoby tak to wypowiadały. Ale ja bym jednak nie utożsamiała tego z naszą obecnością w Unii, bo tak jak są paskudne dowcipy w Stanach Zjednoczonych o Polakach, czy robi się jakąś akcję przeciwko jednej grupie społecznej po to, żeby ludzi ze sobą skłócać, to wydaje mi się, że właśnie postrzeganie współczesnego świata poprzez relacje jakichś wrogich ugrupowań, czy jakichś takich sił, które gdzieś tam tworzą, no nie wiem, tu padło słowo masoni, no masoni to kiedyś byli zwyczajnie budowniczowie, oni budowali właśnie te wspaniałe gotyckie katedry, znali tajemnice pewne i tworzyli pewne ugrupowania, a potem zostało to tak określone. Potem była nawet taka jakaś teoria spiskowa, że całą rewolucję francuską francuską przeprowadzili masoni. No można różnie do tego podchodzić, więc wydaje mi się, że to jest dosyć niebezpieczne, bo to jest uproszczenie. Jeśli, jak powiedziałam, były tak...
Aczkolwiek taka rzeczywistość gdzieś lóż masońskich towarzyszy nam do
No, ale to jest
dzisiaj,
właśnie, to jest też ucieczka
trudno.
Od rzeczywistości, od realnej oceny sytuacji. Ja uważam, że tutaj nie jest jakaś teoria spiskowa przeciwko Polsce ze strony Unii Europejskiej, jak powiedziałam, natomiast są interesy wielkich transnarodowych korporacji. I te korporacje starają się właśnie, tak jak powiedziałam, podporządkować sobie cały świat. One działają w różnych obszarach, nie tylko w obszarze gospodarki. I to, co wydaje mi się w tej chwili najbardziej groźne, to jest właśnie kryzys wartości. To powoduje, że upraszczamy rzeczywistość, że uciekamy od pewnych trudnych problemów, że uważamy, że tylko my mamy rację i nikt inny nie ma racji. I najgorsze ze wszystkiego jest to, że nie umiemy ze sobą spokojnie dyskutować, tylko właśnie czujemy jakieś takie jak gdyby zagrożenie ze wszystkiego, co jest obce albo co nam się wydaje obce, natomiast nie staramy się podejść do tego racjonalnie. Ja myślę, że zawsze w tych wszystkich takich trudnych walkach gdzieś jest jakiś taki podziemny nurt i w końcu okazuje się, że nawet to, co było złe, po jakimś czasie, po bardzo długim czasie, ale okazuje się, że jednak to dobro w jakiś sposób zwycięża. To idzie bardzo powoli. To jest proces rozłożony czasami nawet na setki lat. Ale w sumie, gdybyśmy jednak popatrzyli na to, co działo się z ludzkością przez cały ten okres znany nam w historii, to jednak idziemy w kierunku raczej dobra, a nie zła. Wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy rzeczywiście w jakimś, na jakimś zakręcie. Na jakimś zakręcie przede wszystkim my jako Polacy, bo myśmy się zetknęli z rzeczywistością, która nigdy w Polsce nie była znana. My zostaliśmy włączeni w nurt procesów, które właściwie miały już dość szybki bieg i zaczęły się mniej więcej w latach 60. w to, co nazywa się teraz współczesną globalizacją, no bo na procesy globalizacji można popatrzeć powiedzmy dość tak z historycznego punktu widzenia i wtedy szukać ich korzeni gdzieś tam w epoce wielkich odkryć. Ale globalizacja dzisiaj rozumiana to jest rzeczywiście skrócenie obiegu informacji, to jest wykorzystywanie tej informacji dla różnych celów, powiedziałabym przede wszystkim komercyjnych, zarabianie na tej informacji, a więc też i władztwo nad umysłami, władztwo nad sferą realną, tworzenie właśnie takich wyalienowanych bytów, jakimi są rynki finansowe. I gdybyśmy na to tak popatrzyli, to rzeczywiście jesteśmy w jakimś oku cyklonu i żeby powiedzieć, co naprawdę się dzieje, to dzisiaj nie możemy, bo tak jak człowiek jest wokół cyklonu, nie zdaje sobie sprawy z tego, z jaką prędkością ten wiatr wieje, jakie zniszczenia niesie, ale też i jakie będą skutki długofalowe. Natomiast musimy starać się zrobić to, co możemy tu i teraz. I wydaje mi się, że to, co możemy zrobić tu i teraz, to zamiast właśnie szukać winnych, wskazywać winnych, piętnować ich, od tego jest prokuratura, od tego są organy ścigania przestępstw, od tego są również wybory, żeby wybrać właściwych ludzi. Nie głosujemy przecież na partię, tylko starajmy się głosować na właściwych ludzi, bo nawet na listach też można wskazać nazwiska, które akurat uważamy, że są słuszne. Oczywiście każdy może mieć takie czy inne preferencje, ale jeżeli będą rządzili nami ludzie, którzy będą szanowali polskość, będą szanowali patriotyzm, będą szanowali nasze tradycje, będą dbali o interes naszego kraju, to nawet największa potęga wielkich korporacji nic nie zrobi, bo tutaj nie jest to okres, kiedy można siłowo rozwiązywać w Europie jakieś spory. Tu wszystko jest bardzo ważne, jaką postawę negocjacyjną przyjmiemy, no i w czyim ręku będzie tak naprawdę władza. I to wcale nie znaczy, że jedna partia musi rządzić i ona będzie rządziła zawsze źle, a inna partia będzie na pewno rządziła lepiej. Nie, to jest kwestia personalna i to jest kwestia naszych własnych wyborów. Więc jeszcze raz powtarzam, ja bym nie szukała wrogów zewnętrznych, bo bardzo łatwo jest ich wskazywać i to już było, i to są bardzo niechlubne tradycje. i piętnowanie kogokolwiek właściwie tylko z tego tytułu, że jakieś tam ma czy inne przekonania, czy jest innej rasy, czy innej narodowości, no to jest na pewno złą rzeczą. Natomiast patrzmy, jaki to jest człowiek, jak on działa w swoim życiu codziennym, jak on działa w życiu rodzinnym, jak on się zachowuje w miejscu pracy, co mówi i podejmujmy właściwe wybory, bo te wybory nie dotyczą tylko wyborów do parlamentów. One dotyczą również naszych codziennych wyborów i naszych relacji w codziennym życiu. I również tego, jak zachowujemy się w miejscu pracy, bo to jest też bardzo ważne, dlatego że jeśli ludzie są zastraszani, to ja sama wielokrotnie spotkałam się ze zjawiskiem mobbingu, ze zjawiskiem właśnie łamania praw pracowniczych i nikt kompletnie nie reaguje. A później dziwimy się i obarczamy wszystkich winą, ale sami nie mamy odwagi często zareagować. Także tutaj może zanim zaczniemy kogoś rozliczać, to najpierw zróbmy dobry rachunek sumienia, czy rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, żeby uniknąć tego, co mamy, a więc dramatycznej sytuacji na rynku pracy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Andrzej tutaj z Pomorza Zachodniego. Ja mam taką propozycję, żeby utworzyć taką partię pod tytułem Polska Partia Mądrości, Sprawiedliwości i Miłosierdzia dla Rzeczypospolitej. Bo to, co się dzieje, to nie jest po chrześcijańsku i to jest za naprawdę no, coś takiego dziwacznego. Wszędzie dziwacznego.
Bardzo dziękuję. Czy jest to...
No to ja nie wiem, czy jest potrzebna jeszcze jedna, tak. Czy jest jeszcze potrzebna jeszcze jedna partia, bo jest ich chyba bardzo wiele. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście trzeba, żeby się ludzie nauczyli ze sobą rozmawiać. I niekoniecznie muszą być to te osoby, które najczęściej się widuje w telewizji, bo przecież jeżeli oglądamy sprawozdania nawet z tego, co się dzieje w Sejmie, czy nie mówię o tym, co w samorządach, bo to już jest bardzo rzadko i trudno jest kogoś zobaczyć, to wiemy, że tam jest bardzo wiele osób, a pokazuje się w kółko te same twarze i im kto głośniej wrzeszczy, im większe nonsensy opowiada, im bardziej jest brutalny, im bardziej jest bezwzględny, im bardziej jest krzykliwy, tym ma większe audytorium. Wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na to inaczej. Mamy ludzi, którzy lepiej czy gorzej są przygotowani do rządzenia. Niektórych tych ludzi znamy również prywatnie, bo widujemy się z nimi. Jeśli są kampanie wyborcze, można pójść i obejrzeć sobie, jak wyglądają takie kampanie. Porozmawiać z kandydatami i dopiero wtedy zastanówmy się, kogo wybieramy. Natomiast nie sądzę, żeby powołanie jeszcze jednej partii cokolwiek zmieniło.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Ja mogę już wyjść na antenę?
Tak, może pan, dlatego pana proszę.
Aha, no więc chciałem do pani zadać, profesor...
Kłaniam się panu, dobry wieczór, szczęść Boże.
Tak, dobry wieczór, szczęść Boże.
Pana imię?
Piotr, okolice Łodzi.
Proszę bardzo.
I chodzi mi o taką rzecz. Pani profesor tu tak usiłuje, znaczy próbuje ułagodzić, że porozmawiajmy i na spokojnie. No przede wszystkim, że to szukajmy winy w sobie. No przede wszystkim, jak może taki bezrobotny próbować nawet szukać jakiejś winy w sobie? No może trochę miał inicjatywy, może za mało, może nie wyjechał za granicę. Ale przecież to jest jakby postawienie sprawy na głowę. Podobnie
Halo?
Namówić na spokojny dialog między gwałcicielem a gwałconą. No jak może być? No. Albo po prostu jak ktoś mi wyciąga, kładzie rękę do kieszeni, wyciąga...
Pan trochę musiałby zmienić położenie, bo trochę pana telefon... Można powiedzieć, no nie przesyła wszystkich słów, które pan do nas wypowiada.
To może... No.
W lepszym miejscu sobie może stanąć. Halo? No niestety zanika nam sygnał naszego słuchacza. Pani profesor, no właśnie po czyjej stronie jest ten ciężar, tak? Staranie się o to, żeby ten rynek bezrobocia się nie powiększał. Jak tu jest z tą odpowiedzialnością?
Z odpowiedzialnością jest tak, że praktycznie można by wskazać osoby, które doprowadziły do takiej sytuacji i uważam, że jeśli przyjdzie czas, a wierzę, że taki czas przyjdzie, to te osoby powinny być postawione przed Trybunałem Stanu, bo oni ponoszą, ci ludzie ponoszą odpowiedzialność polityczną. Ja bym w tej chwili nie chciała wymieniać nazwisk, bo mam za mało wiedzy, żeby konkretne osoby wskazać, ale na pewno to, co się działo w procesach prywatyzacji, to jest skandal, bo to właśnie doprowadziło do takiego wielkiego, masowego bezrobocia. I jak powiedziałam, Trybunał Stanu powinien za to być, a nie tak, jak jest w tej chwili formułowany wniosek pod adresem premiera Kaczyńskiego i pana ministra Ziobry. Chociaż ja oczywiście swoje zdanie też na ten temat mam, ale ono nie wiąże się z rynkiem pracy. Natomiast jeśli mówiłam o naszej odpowiedzialności, to nasza odpowiedzialność jest wielopłaszczyznowa. Po pierwsze, my podjęliśmy wybór przed laty, przed 22 laty i wydawało się, że chociaż przestrzegali ekonomiści, ci, którzy znali się na gospodarce tej kapitalistycznej, bo ona się nazywa gospodarką rynkową, ale to jest w gruncie rzeczy gospodarka kapitalistyczna, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastko. Więc jeżeli godzimy się na taką właśnie drogę rozwoju, która rzeczywiście jest chyba drogą lepszą mimo wszystko niż realny socjalizm, to musimy się liczyć z pewnymi ofiarami. Teraz, co jest bardzo ważne w takiej gospodarce wolnorynkowej? No właśnie to są nasze wybory i nasze decyzje, czyli kogo słuchamy w czasie kampanii wyborczej i komu powierzamy władzę. Bo jeżeli powierzamy władzę oszustom, ludziom, którzy wyprzedawali Polskę w taki czy inny sposób i wyprzedawali nasze interesy w zamian za osobiste kariery i stanowiska w Unii Europejskiej, to miejmy do siebie pretensje. Jeżeli głosujemy na tych ludzi po raz kolejny, tylko dlatego, że zmienili barwę czy nazwę partii, no to też miejmy do siebie pretensje. Jeżeli nie idziemy do wyborów, to też miejmy do siebie pretensje, bo w krajach demokratycznych nie ma innej drogi niż wybory. Kryterium uliczne jest stokroć gorsze, bo mamy przykłady tego chociażby w Afryce Północnej, widzimy do czego to prowadzi. To do niczego nie prowadzi, bo po prostu jeszcze jedna ekipa na powiedzmy nieszczęściu tych ludzi, którzy zostali najbardziej dotknięci ekonomicznie, krzywda ich ogromna spotkała, po prostu wypływają na wierzch i to jest tylko kwestia wymiany ekipy, która do elit, ale nie ma z tego przeciętny, szary człowiek nic. A więc raczej wydaje mi się, że w tej chwili w Polsce jedyną słuszną drogą to jest droga zmian w duchu pozytywistycznym, ale również odsunięcie od władzy ludzi, którzy są skorumpowani, którzy są obcymi agentami, nie w sensie agentury jakiejś wojskowej czy wywiadu, tylko po prostu oni reprezentują interesy jakichś, czy to wielkich korporacji, czy też są kierowani jakimiś swoimi osobistymi ambicjami i są gotowi sprzedać wszystko, łącznie z własną ojczyzną, bo oni nie czują się ludźmi związanymi z naszym krajem, tylko to są obywatele świata, w zamian za jakieś korzyści. Jak powiedziałam, jeżeli chodzi o rozliczanie polityków, to jest bardzo prosta sprawa. Trzeba przeprowadzić odpowiednie dochodzenie i postawić ich przed Trybunałem Stanu, jeżeli na to zasłużą, bo to nie można tego tak oceniać, nie dokonując wglądu w dokumenty. Chociaż tak na pierwszy rzut oka rzeczywiście to, co się działo w Ministerstwie dawniej prywatyzacji, teraz Skarbu Państwa, wydaje się, że wołał pomstę do nieba. No dla mnie ostatnim takim przykładem jest oszustwo, bo to jest oszustwo. Ja się nie boję użyć tego słowa, związane z tak zwaną komunalizacją uzdrowisk, które nigdy nie miały być prywatyzowane. I jakoś milczymy, godzimy się na to, siedzimy cicho, nikt nie protestuje. Natomiast jeżeli chodzi o nasze osobiste szanse na rynku pracy, no to one również zależą od naszych wyborów. Ja jestem nauczycielem akademickim od 40 lat i muszę powiedzieć, że to, co się stało od strony właśnie czysto moralnej ze studentami, to jest bardzo niepokojące. Bo kiedyś student przychodził i no oczywiście zawsze się zdarzało, że ściągnął i tam coś tam mogło być, prawda, że starał się jakoś uzyskać zaliczenie metodami niezbyt uczciwymi. Takie rzeczy się zdarzały, ale to były incydenty. W tej chwili jest to norma. I ja się obawiam, że te wszystkie dyplomy, które my produkujemy, to są dyplomy w gruncie rzeczy bez pokrycia. Dlatego mamy takich, a nie innych pracowników socjalnych, dlatego mamy takie, a nie inne przypadki, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Nie wiem, jak będą wyglądały budowane u nas mosty przez naszych inżynierów. Nie wiem, jak będzie wyglądało zarządzanie gospodarką, bo jak powiedziałam, w tej chwili na przykład na uczelniach ekonomicznych nikt nie uczy ekonomii politycznej. A jak może rządzić krajem człowiek, który nie jest wykształcony w tym kierunku? Może być premierem, bo on może mieć doradców, ale jak może być doradca ekonomiczny, który nigdy nie uczył się ekonomii politycznej, uczył się jakiejś matematyki, fizyki i potem teraz są takie modne kierunki, połączenie kilku dziedzin w jedno i tym ludziom wydaje się, że odkrywają tutaj świat. Zresztą mieliśmy tutaj podczas naszej audycji takie powiedzi właśnie, że człowiek patrzy przez pryzmat tego, co mu się wydaje, bo nie ma tych fundamentów i nie bardzo wie nawet, że mówi prozą albo że mówi rzeczy, które od dawna już są udowodnione, że są sprzeczne z logiką. My próbujemy budować ciągle perpetuum mobile i chcę powiedzieć, że w XIX wieku ludzie potracili fortuny, żeby zbudować perpetuum mobile i my w tej chwili też coś takiego budujemy. Są w ekonomii pewne prawa. Trzeba je najpierw poznać, żeby można było się zastanowić, czy one są przestrzegane i czy my je dobrze rozumiemy i być może odkryjemy przy okazji jakieś jeszcze inne prawa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Witam gości, witam szanownego, kochanego księdza naszego, proboszcza, Pana, o Jezus.
Pani imię?
Jak się dostanie na antenę, to trema łapie. Księdza, witam serdecznie. I Marianna z Poznania. Co ja bym chciała powiedzieć? To wszystko, co się dzieje i o czym jest temat, to wiadomo, że mogą, jeżeli dojdzie do wyborów, zmienić coś. Ale nie mogę zrozumieć sytuacji takiej, że wiemy, jak nas bardzo niszczą i jeżdżą po Polsce i jak są goszczeni przez ludzi, którzy jednocześnie chyba należą i do nas, i do nich. Bo mądrość się po prostu powinna na tym polegać, że w ogóle nie gościć tych ludzi. Wiadomo, o kim mówię. Tak mówię po prostu, może nie... No chodzi o partię, która nas niszczy, no i o czym tu mówić, no. Jestem tym oburzona, tą gościnnością, tą wielką takim przyjęciem, tym ludzie wychodzą do tego ich autobusu. To boli, po prostu to boli. Bo tyle widzimy zła, tyle jest bezrobocia, tyle krzywdy, głodu i ludzie na ulicy, a potem się wita pięknie, bo przyjechali dawcy dobra.
Ja myślę, że tutaj, tak jak pani profesor mówiła, to nieraz no, mamy kłopot z tymi wartościami, tak, na których straży powinniśmy stać i w naszym życiu, i w budowaniu tego życia społecznego.
Ale tu chyba jest jeszcze inny problem i wydaje mi się, że to jest takie signum temporis. To w ogóle jest zawsze wtedy, kiedy jesteśmy pod jakimś przymusem. My w tej chwili jesteśmy w większości pod gigantycznym przymusem ekonomicznym. Mamy zagrożone poczucie bezpieczeństwa. Otóż wydaje mi się, że można bardzo często okazać wielką odwagę wobec jakiegoś zagrożenia, prawda? Ktoś tonie, no to rzucamy się, żeby ratować takiego człowieka, płonie dom, więc wchodzimy i ratujemy go, bo nawet czujemy taką naszą powinność. Często w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, po prostu są wartości wyższe i nawet jesteśmy gotowi poświęcić własne życie. I ja myślę, że gdyby na przykład Polska, nie daj Boże, była zagrożona w sensie bytu państwowego, to pewnie nawet ta ambiwalentna młodzież, taka, która mówi, że nic nas nie obchodzi, my chcemy się tylko dobrze bawić, też pewnie zdobyliby się ci ludzie na jakiś gigantyczny wysiłek. Na pewno też nie wahaliby się przed ofiarą krwi. Ja jestem tego pewna, bo to nie jest tak, że to jest pokolenie całkowicie stracone. Ale najtrudniej, wydaje mi się, zdobyć się jest na odwagę w życiu cywilnym. No taką odwagę, kiedy ja pracodawcy mogę powiedzieć, nie proszę pana, ja się na takie warunki nie godzę. Często nie możemy tego zrobić, bo mamy sytuację naprawdę przymusową i poświęcamy się nie dla siebie, ale dla naszych bliskich. A teraz co do tej czołobitności wobec ludzi, którzy są właściwie celebrytami, obojętne z jakiego powodu. Ja myślę, że to nawet tutaj nie można tych ludzi za to potępiać, bo to są po pierwsze tak, część tych osób rzeczywiście czuje się jak dobra, jak ryba w wodzie, bo im jest dobrze z tym wszystkim, co jest. Bo są ludzie, którzy akurat uważają, że na tych przemianach dobrze korzystają, dobrze im się żyje. To są ludzie, jak powiedziałam, bardzo często skoncentrowani na sobie, bardzo egocentryczni, czasami egoistyczni i oni są zadowoleni. Im jest dobrze i oni nie chcą, żeby się coś zmieniało i oni będą tego bronić jak niepodległości, bo oni będą bronili swojego stanu posiadania, swoich wpływów, swoich domów i to jest ta grupa. Ale powiedzmy, że nie jest ich może tak bardzo wielu. Natomiast jest jeszcze coś takiego, że jest urok władzy i pieniędzy. I nawet jeżeli jest to człowiek nieciekawy skądinąd, jest to człowiek, o którym wiemy, że zdobył majątek w niejasnych lub podejrzanych okolicznościach, to w sytuacji, kiedy dochodzi do bezpośredniego kontaktu z taką osobą, ludzie często zapominają o tym. Urok takiej osoby polega na tym, że to jest człowiek sukcesu. No i wobec takiego człowieka każdy zachowuje się, kto z nim ma kontakt, czołobitnie, no bo z kolei ci, którzy nie chcą zadawać się z taką osobą, to po prostu na te spotkania nie wychodzą. Ja pamiętam, jak pracowałam w jednej z wielkich korporacji finansowych, bo był taki okres w moim życiu. No i był tam człowiek, o którym ja osobiście miałam bardzo złe zdanie. Ja oczywiście tam nie unikałam tych kontaktów, ale wiem, że wielu moich kolegów po prostu zachwycało się sprytem tego człowieka. Ja przepraszam bardzo za porównanie, ale tu mieliśmy na początku wypowiedź jednego ze słuchaczy, który mówił, że nasze państwo jest w ogóle bez sensu i on jest dumny z tego, że to państwo okrada, no bo niepłacenie podatków jest okradaniem państwa i współobywateli, żebyśmy się umówili co do tego. Bo to, że ktoś inny zawłaszcza te pieniądze, no to jest złodziejem do kwadratu. Ale ktoś, kto nie płaci podatków, świadomie unika płacenia podatków, no to jest po prostu też osobą nieuczciwą. Więc jest taka jak gdyby podwójna moralność i czar właśnie osoby, która odniosła sukces. Przecież na tej samej zasadzie kreuje się różnych idoli, na tej samej zasadzie funkcjonują celebryci i tak dalej. Wystarczy sięgnąć do pierwszego z brzegu kiosku i zobaczyć, kogo tam możemy, o kim tam możemy poczytać. Tam się nie ma artykułów o jakichś uczciwych ludziach, o takich, którzy coś porządnego robią, dla siebie, dla społeczeństwa, dla innych. Aż się roi kolorowa prasa od ludzi, którzy są właśnie teraz określani, to jest nowe to słowo, celebryci, czyli tacy, którzy nic sobą nie reprezentują, poza tym, że wszędzie bywają, mają jakiś rzekomo atrakcyjny sposób ubierania się, czy jakiś, powiedziałabym, ekscentryczny sposób bycia. No ja nie chcę to znowu wymieniać tutaj nazwisk, ale przecież jeżeli dziennikarze, na przykład niektórzy, którzy, no po prostu są ludzie, którym się ręki nie podaje, bo mają takie maniery, oni są wylądowani i oni są wzorem dla wielu grup, zwłaszcza młodzieżowych, no to dalej nie mamy o czym mówić. No to są, jak mówię, zanim zaczniemy naprawiać innych, to może warto najpierw trochę się zastanowić, dobrze, a czy ja zrobiłam w moim miejscu wszystko, żeby to zrobić, co powinnam. I znowu, jeżeli ja nie chcę spotykać się z kimś innym, bo uważam, że to jest człowiek nieuczciwy, to się z nim po prostu nie spotyka. A jak ktoś chce inny, niech się spotyka.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Grzegorza, witam panią profesor. Ja dzwonię w takiej sprawie. Przed chwilą jedna ze słuchaczek przytoczyła wypowiedź Schroedera i to chciałam potwierdzić. I zacytuję. Na zjeździe ziomkost i wypędzonych Schroeder powiedział: bądźcie cierpliwi, ja wam zwrócę wschodnie landy, czyli ziemię zachodnie Polski. Zaufajcie mojej metodzie, siedźcie cicho, póki Polska nie wejdzie do Unii. Potem sama wpadnie nam w łapy. Jest to wypowiedź, cytat z książki Waldemara Łysiaka, Mitologia świata bez granic. Uważam, że ta książka jest bardzo dobra i tylko to chciałam potwierdzić. Dziękuję, ja dzwonię z Warszawy, Iza. Dobrej nocy życzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No zdarzają się takie powiedzi, no jeżeli to jest akurat dokładny cytat, to można tylko ubolewać, ale zwróćmy uwagę, kto to powiedział. Szef ziomkostw, czyli człowiek ogarnięty nienawiścią do Polaków, polakożerca, Ja myślę, że u nas też można znaleźć ludzi, którzy w podobny sposób mogą się wypowiadać na temat różnych innych, czy to narodowości, czy grup. To bardzo źle świadczy o tym człowieku i nic więcej. Chciałabym powiedzieć również, że nie trzeba szukać daleko, bo jedna z takich prominentnych osobistości w Polsce też publicznie powiedziała coś podobnego o Polakach, bo porównała nasz kraj do brzydkiej, nieatrakcyjnej dziewczyny, która siedzi w kącie i powinna się cieszyć, że ktokolwiek na nią zwraca uwagę. Więc jeżeli ludzie, którzy są tutaj uważani powszechnie za autorytety moralne, Polacy, a przynajmniej tacy, którzy mówią, że są Polakami, ludzie, którzy mieli zasługi w przeszłości i to niemałe, dlatego żeby Polska wybiła się na niepodległość, przynajmniej pod względem politycznym, głoszą takie tezy, to trudno się dziwić, że ktoś, kto jest opętany nienawiścią do innego kraju, kto jest opętany jakimiś odwetowymi ideałami czy ideami, takie zdania wypowiada. Ja myślę jednak, że tutaj trzeba by zachować spokój wobec tego, bo nie sądzę, żeby ta postawa była typowa dla wszystkich naszych sąsiadów, czy generalnie w ogóle postawa ta była typowa dla Europejczyków jako takich, bo przecież my też jesteśmy Europejczykami. I ja myślę, że u nas też można znaleźć ludzi, którzy wypowiadają się bardzo negatywnie wobec innych narodów i je oceniają bardzo negatywnie, pogardliwie. Myślę, że to jest niedobre i to z czasem powinno słabnąć, bo to całkowicie nigdy nie zaniknie. Ale naprawdę nie wdawajmy się w polemikę, bo ja uważam, że jeśli ktoś tak się zachowuje i tak mówi, to trzeba o tym wiedzieć, unikać takiego człowieka, mieć swoje o nim zdanie, mieć się na baczności, ale nie podejmować z taką osobą dialogu. Naprawdę nie dyskutuje się, człowiek kulturalny nie prowadzi dyskusji w maglu i wydaje mi się, że o tym warto jest pamiętać.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Ja?
Szczęść Boże, już mogę mówić?
Tak, może Pani, szczęść Boże.
Chciałam nawiązać do poprzedniej wypowiedzi Pani Profesor w związku właśnie z celebrytami, z informacją, jaką zwyczajny polski obywatel jest częstowany informacją z mediów publicznych i w zasadzie jeżeli się pokwapi, zainteresuje właśnie stacją Radio Maryja, to on dochodzi do świadomości, co się dzieje i zaczyna może myśleć, rozważać i zastanawiać się, wyciągać wnioski. Ale jest grupa ludzi, która praktycznie z różnych powodów nie włącza radia, nie czyta Gazety Polskiej z różnych powodów, a to może boi się o śmieszność, że zostanie tak czy inaczej nazwany. I co zrobić, żeby ta część społeczeństwa została doinformowana? Bo niestety przegrywamy troszeczkę przegrywamy z informacją, jaką ogólnie otrzymujemy we wszystkich mediach. To mnie cały czas trapi. Praktycznie narzekamy, mówimy, wszyscy Polacy, duży procent Polaków jest bardzo zawiedziony obecnym rządem rządzącym. Wiedzą już, że zostali zawiedzeni, oszukani i tak dalej, ale praktycznie nie wiedzą, co dalej. I jak dotrzeć z informacją? Nie agresywną, bo nie jest z Radia Maryja, bo ja słucham, jestem bardzo szczęśliwa, że słucham i że do tego momentu doszłam, że się interesuję. Już inaczej widzę wszystkie problemy, wszystkie sprawy, ale właśnie co zrobić? Jak doinformować Polaków? To wszystko. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże Pani.
Na pewno najgorszą drogą, którą moglibyśmy pójść, jest dzielenie. To jest gigantyczny błąd, który został popełniony przed wielu laty, I tego, do tego dopuścić nie można. Dlatego, że jeżeli zaczniemy dzielić Polaków na prawdziwych Polaków, tych, którzy czują i rozumieją, czym jest patriotyzm. Patriotyzm się przejawia zresztą w różnych obszarach. Tak jak powiedziałam dzisiaj, być może patriotyzm polega na tym, żeby dawać innym ludziom pracę, zadowalając się mniejszym zyskiem, żeby ludziom powiedzieć wtedy, kiedy trzeba, że ja do tego interesu nie przystąpię, bo on jest nieuczciwy, żeby powiedzieć, być może, proszę cię, mój drogi, moja droga, zastanów się, to tak nie wolno robić, bo to jest niezgodne z wartościami godnymi człowieka. No to jeżeli będziemy mieli taką drogę, to jest, powiedzmy, pewna grupa ludzi, która może powiedzieć, dobrze, to ja będę wzorem dla innych, będę starała się najpierw postępować zgodnie z tym, co powinnam robić, żeby czuć się sama dobrze wobec własnego sumienia i jeżeli komuś się to spodoba, no to dobrze, a jeżeli nie, no to trudno. Natomiast na pewno, jak powiedziałam, nie wolno w żaden sposób tych, którzy są niezdecydowani, w jakikolwiek sposób dyskryminować, odsuwać, negować, przypisywać im jakiekolwiek cechy, które są złe. Ja myślę, że na przykład jedną z przesłanek przegranych wyborów przez PiS było to, że prezes tej partii, ja bardzo szanuję pana Jarosława Kaczyńskiego, uważam, że to jest człowiek o wielkiej charyzmie, bardzo mądry, ale powiedział jedno bardzo niemądre zdanie. My jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a wy tam, gdzie było ZOMO. Otóż wzięli to do siebie nie ci, którzy rzeczywiście byli w ZOMO, bo oni się już bardzo dobrze pourządzali, tylko wzięli to ludzie, którzy po prostu, tak jak i teraz, pracowali ciężko tam, gdzie ich los postawił. I byli tam również tacy, którzy pracowali w tych i resortach siłowych i w różnych ministerstwach i wszędzie, gdzie ich los rzucił i naprawdę nie mieli żadnych ideologicznych podstaw poza tym, że po prostu robili to, co robili. Bo to, że byli zbrodniarze, to byli. Ale oprócz zbrodniarzy była cała armia zwykłych, drobnych urzędników, sprzątaczek, całe mnóstwo sekretarek, innych takich ludzi i ich rodziny. I oni się przerazili. Tak samo jak drugim wielkim, gigantycznym błędem, bo to był gigantyczny błąd, była powszechna ustawa lustracyjna. Myśmy nic nie wygrali, bo nie zrobiliśmy lustracji na początku. Później, kiedy próbowano w jakikolwiek sposób uporządkować te sprawy, nigdy z tego już nic nie wychodziło, bo cała sprawa została, się tak wyrażę, zamieciona pod dywan. I projekt ustawy, która miała przeprowadzać lustrację wszystkich i wszędzie, był całkowicie pozbawiony sensu. Natomiast okazuje się, że w świetle tej ustawy, którą dzisiaj mamy, ustawy lustracyjnej, człowiek, który był agentem, ja nie chcę oceniać, z jakiego powodu on był, bo może miał bardzo istotne przesłanki, może szantażowano jego, może rodzinę, może mu coś groziło, może został sprowokowany do czegoś. Nie oceniajmy, nie jesteśmy sumieniami tych ludzi, ale na pewno człowiek, który był agentem, oznacza, że jest to człowiek słabego charakteru albo człowiek, który może być podmiotem czyjejś manipulacji. I w związku z tym tacy ludzie nie powinni być absolutnie na stanowiskach państwowych wysokich, czyli mam na myśli na stanowiskach ministrów, prezydentów, premierów i takich właśnie rządowych stanowiskach. Niekoniecznie oczywiście w biznesie, bo ci ludzie w biznesie może akurat spełniają nawet pozytywną rolę. Nie zrobiono tego. Nie zrobiono i dzisiaj mamy to, co mamy. Więc jeszcze raz apeluję do tego, żeby jeśli chcemy naprawdę zrobić coś dobrego, bo uzdrowienie sytuacji na rynku pracy oznacza tak naprawdę uzdrowienie relacji międzyludzkich w Polsce. Oznacza dobry program dla Polski, oznacza oddanie władzy ludziom, nie partii, ludziom, którzy wiedzą w jaki sposób przywrócić Polsce suwerenność intelektualną, suwerenność mentalną, suwerenność ekonomiczną, no bo polityczna również będzie zagrożona, jeżeli utracimy suwerenność w tych obszarach. Otóż pierwsza i podstawowa sprawa, zacząć od siebie, nikogo nie potępiać, no i rzeczywiście odsunąć od wysokich stanowisk w państwie ludzi, którzy zostali w jakikolwiek sposób wmieszani w jakieś układy agenturalne, bo człowiek, który raz zdradził, zdradzi wielokrotnie. Ale to powinno dotyczyć tylko najwyższych szczebli władzy, stanowisk ministerialnych, stanowisk powiedzmy od dyrektora departamentu wzwyż i tylko w sektorze publicznym. Natomiast dzielenie Polaków jest błędem, bo jak powiedziałam, nie możemy oceniać innego człowieka, bo tylko Pan Bóg wie, co w środku w człowieku jest. Dlaczego zachował się tak, a nie inaczej? Dlaczego tak, a nie inaczej postąpił? Czy miał jakieś powody? My oceniamy powierzchownie, oceniamy po tym, co widzimy, co nam się wydaje, że tym człowiekiem kieruje. Dlatego jeszcze raz powiedziałam, powinniśmy się raczej jednoczyć, trzeba dotrzeć do ludzi niezdecydowanych, spokojnie im tłumaczyć, ale nie to, że nasz program jest lepszy, tylko tłumaczyć to, co się dzieje, tłumaczyć, co znaczą poszczególne wydarzenia, co znaczą poszczególne sytuacje. Wydaje mi się, że akurat pod tym względem, chociaż to z innego zupełnie obszaru, bardzo dobrą robotę zrobił ten zespół, który badał katastrofę smoleńską. On zrobił więcej dobrego niż te wszystkie krzykliwe manifestacje i domaganie się prawdy. I wydaje mi się, że jeśli będzie się dalej dążyło tą drogą, to być może kiedyś dowiemy się prawdy, jak to wyglądało, jak wyglądała śmierć polskiego prezydenta i towarzyszących mu osobistości. I również w innych obszarach uczmy się na tym bardzo dobrym wzorcu. Tam nikt nie wrzeszczy, tam naprawdę się rzeczowo argumentuje, szuka dowodów, przekonuje i prawda wyjdzie na jaw. I wierzę, że tak jak wyjdzie prawda na jaw, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, to jestem pewna, że również i ta prawda ekonomiczna, chociaż może trudniej, bo to jest mniej frapujące, no poza tym też dla niektórych może nudne, ale i ta prawda ekonomiczna się przebije, a jeśli tak, to powstanie dobry program i ten dobry program będzie rzeczywiście programem, który uzdrowi sytuację ekonomiczną, społeczną w Polsce, a ludzie zaczną wierzyć w wartości wyższe, które zawsze wyznawali, bo to jest fundament. Człowiek, który nie wierzy w wartości, który nie ma sumienia, który to sumienie zagłusza, rzeczywiście nigdy nie będzie szukał winy w sobie, będzie szukał winy w otoczeniu, nigdy nie będzie postępował uczciwie, zawsze będzie starał się jakoś rozgrywać po swojemu interesy, również wykorzystywać ludzi jednych przeciwko drugim. Tego robić nie wolno. I myślę, że my jako osoby, które są osobami wierzącymi, bo może nie wszyscy jesteśmy katolikami, ale jednak wierzę w to, że większość ludzi to są osoby, które wierzą w siłę wyższą i wierzą w to, że nasze dobre czyny może nam nie przyniosą tutaj sukcesu, ale złe czyny zostawiają niesławę, że rzeczywiście tą drogą pójdziemy.
Pani profesor, dobiegł końca nasz czas spotkania, naszych rozmów. Z jakim słowem chciałaby pani nas zostawić? Bo bezrobocie to bardzo trudna, nie tyle sprawa, ale problem, z którym borykają się, tak patrzymy, no wszystkim młodzi ludzie, tak? Czy państwo, czy rządzący o nich myślą, zachwalając chociażby, nie wiem, szkołę, uczelnie. Znaczy oni mogą liczyć na to, że nie tylko ze strony rodziców otrzymają wsparcie, ale rzeczywiście tak jak któryś ze słuchaczy powiedział, no ten, kto poszedł na studia, miał pewne, że pójdzie do pracy. Czy pójdzie do szkoły, miał pewne, że będzie miał pracę.
No tak, tylko że wtedy bardzo niewiele osób kończyło studia. Ja bym chciała zakończyć to czymś innym. Ja wierzę, że tak jak Polska była wiele razy niszczona, teraz też została zniszczona, ale zawsze odbudowywali ją Polacy. I tym razem też to zrobią, tylko muszą działać rozsądnie, muszą działać spokojnie i właśnie muszą budować, a nie burzyć. I ja jestem przekonana, że jeśli ludzie się zbiorą razem, zastanowią, stworzymy rzeczywiście dobry program dla Polski, będziemy na ten temat dyskutować spokojnie, pójdziemy do wyborów, bo to jest bardzo ważne. Jeśli nie pójdziemy do wyborów, to my głosujemy. To muszą Polacy zrozumieć. Wybierzemy właściwych ludzi, damy im mandaty, potem ich rozliczymy i bez wątpienia my ten nasz kraj odbudujemy ekonomicznie, bo jeżeli ten kraj zdołał się podźwignąć po 100 latach niewoli, kiedy w ogóle nie istniał na mapie Europy, jeżeli nie udało się zabić ducha polskości przez tyle lat, kiedy nawet byśmy przypomnieli sobie ostatnie wydarzenia, eksterminację Polaków, i też podźwignęliśmy się z tego. Inwigilację potworną, komunistyczną, też podźwignęliśmy się z tego. To wierzę, że z tych błędów tego 22-lecia potrafimy się podźwignąć i naprawdę będziemy wtedy we własnym domu. Ja jestem tego pewna.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem była pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Temat: dramatyczna sytuacja na rynku pracy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Za chwilę wspólna modlitwa na zakończenie dnia.